Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Z tej strony ojciec Dawid Wilczyński i zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do pozostania z Radiem Maria. Czas teraz na katechezę. W dniu dzisiejszym w ramach katechezy wysłuchamy wywiadu z księdzem kardynałem Gianfranco Ravasi. Zatytułowany jest ten wywiad "Słowo stało się ciałem". Niech wprowadzenie w ten czas, wspólny czas katechezy, będzie pieśń do Ducha Świętego.
Thank you. okazji Bożego Narodzenia pragnę jeszcze raz, tak jak poprzednio w ubiegłym roku, zwrócić się do wszystkich osób z tego szerokiego gremium, które słuchają i oglądają te telewizje, które starają się także pogłębić orędzie biblijne przy pomocy tej szczególnej drogi. Chrystus użył bardzo sugestywnego obrazu, kiedy powiedział: to, co słyszeliście w najbardziej wewnętrznej, osobistej przestrzeni waszych mieszkań i domów, rozgłaszajcie na tarasach i na dachach. W jakiś sposób dokonuje się to poprzez telewizję, przez środki współczesnej komunikacji, gdy anteny znajdujące się na naszych dachach przekazują różne treści i obrazy, które mogą angażować sumienie. Choć często są to obrazy, które niszczą sumienia. W święta Bożego Narodzenia tą drogą poprzez dachy i tarasy waszych domów chciałbym, aby dotarło do was moje przesłanie z Watykanu, skąd do was mówię, będąc niedaleko rezydencji, w której mieszka papież Franciszek. Z tych miejsc, które zwykle oglądacie dzięki przekazom telewizyjnym. Chciałbym skierować nie tyle moje orędzie, gdyż takowe przekaże papież Franciszek podczas tej wielkiej uroczystości. Natomiast bardziej niż kierować przesłanie, chciałbym się podzielić refleksją dotyczącą tej głównej uroczystości chrześcijańskiej. Czynię to z zaangażowaniem i wzruszeniem, ponieważ Polska była zawsze jednym z tych krajów, które chętnie odwiedzałem, tak jak ostatnio, i w którym spotkałem prawdziwą życzliwość i wielką gościnność, za co jestem bardzo wdzięczny. Jest to kraj, który przyjmuje bardzo dużo z tego, co ja powiedziałem czy napisałem, bo wiem, że wiele moich książek zostało wydanych po polsku. Wiele razy mogłem też występować w tej telewizji, jak też zainaugurować w niej kurs biblijny, podejmując wysiłek służący temu, by Słowo Boże było przybliżane i docierało do ludzi także poprzez te nowe drogi komunikacji. Święty Paweł, gdy zdecydował się głosić Ewangelię na terenach innych niż palestyńskie czy hebrajskie, jako swoją drogę wybrał z jednej strony język grecki, który był językiem dominującym w tamtej epoce, tak jak teraz angielski, rozwijał go, tworząc czasami własne formy, bardzo ekspresywne, i próbował także używać tych sposobów komunikacji, które wtedy były podstawowe, czyli dróg Imperium Rzymskiego i nawigacji morskiej, gdyż w praktyce statki spełniały taką rolę jak nasze dzisiejsze samoloty. Tak więc tym samym chciałbym, aby ta krótka refleksja, którą podejmuję z okazji Bożego Narodzenia, dotarła do wnętrz waszych domów, gdzie jest uśmiech i łzy, radość i cierpienie, a czasami życie przeplata się ze śmiercią. Boże Narodzenie jest przede wszystkim świętowaniem życia, narodzin. Może cieszycie się właśnie narodzinami w waszych domach lub w rodzinach, które znacie. Narodziny Jezusa w Betlejem, które teraz wspominamy, są niemal w centrum naszego orędzia. Nie są to jednak tylko narodziny, z których cieszymy się, składając życzenia.
Esaltiamo quella di Gesù, Gesù di che nasce a Betlemme, non è però, direi quasi il cuore fondamentale del nostro messaggio.
Są one czymś o wiele głębszym, co zostało wyrażone na jednej z najpiękniejszych stron Nowego Testamentu, która jest taką bramą prowadzącą do czwartej Ewangelii. Ten hymn to tak zwany prolog świętego Jana. Rozpoczyna się on słowami, które wszyscy znacie. Na początku było Słowo, a Słowo było odwieczne. Było ono u Boga i było Bogiem. Przez Niego wszystko zostało stworzone i nic nie istnieje bez Jego obecności. Ale kilka wersetów dalej, w wierszu 14 jest zdanie: to odwieczne i nieskończone słowo stało się ciałem. W języku greckim, którego używał święty Jan, sarx oznacza ciało. Ciało wskazuje nie tylko na wymiar cielesny, choć i takie ma znaczenie. Jak dobrze wiemy, Jezus ma twarz, ma ciało, ma konkretny wygląd. Chodzi po drogach tej zagubionej prowincji Imperium Rzymskiego.
Si muove per le strade di questa provincia sperduta dell'Impero Romano.
Ale z drugiej strony nie należy zapominać, że podstawowe znaczenie ciała w Ewangelii świętego Jana to wskazanie na egzystencję ludzką, na naszą kruchość, przemijalność, śmiertelność, na fakt, że jesteśmy poddani upływowi czasu. Także obecnie zbliżamy się do końca roku, który obejmował ważny etap naszego istnienia. Przybliżył nas do tego ostatniego punktu, którym jest granica śmierci, czyli koniec naszego życia. Oto dlaczego tajemnica narodzin Jezusa jest czymś więcej. To, co boskie, wieczne, Bóg akceptuje i przyjmuje, że tak powiem, jako nasz dowód osobisty. Ten dowód tożsamości to narodziny i śmierć. Faktycznie my wszyscy wiemy, że przy narodzinach Jezusa pojawia się już cień śmierci Chrystusa, cień końca, cień zakończenia Jego egzystencji, tak jak w przypadku każdego innego mężczyzny i kobiety na tej ziemi. Takie jest właśnie to głębokie znaczenie Bożego Narodzenia. Przeplatanie się, spotkanie tego, co boskie, z tym, co ludzkie. Spotkanie tego, co wieczne, z tym, co ziemskie. Tego, co nieskończone, z tym, co skończone. I właśnie dlatego narodziny i śmierć, przez które przeszedł Bóg, są też, jak powiedziałem, elementami naszej tożsamości, naszego człowieczeństwa. To nasze człowieczeństwo zawiera w sobie jakby pewien rodzaj znaku, posiada w sobie pewien zalążek, ziarno wieczności, nieskończoności, Boga nieskończonego i Jego życia.
Un seme, che è il seme dell'eternità, dell'infinito di Dio.
Oto dlaczego po śmierci Chrystusa jest poranek zmartwychwstania. Jest także oczekiwanie przez nas wszystkich, którzy powstaliśmy z niczego poprzez stworzenie z rąk Boga, by powrócić do Niego dzięki zmartwychwstaniu. W tym momencie możemy przenieść naszą refleksję do Bożego Narodzenia w sensie ścisłym, czyli do wydarzenia narodzin wraz z ich znaczeniem teologicznym, które już opisaliśmy. Jest to przecież konkretne wydarzenie. Jest tu początek, rok, miesiąc, dzień, choć nie potrafimy określić go w sposób dokładny. Dobrze wiemy, że sama data narodzin Chrystusa jest przedmiotem licznych dyskusji. Chrystus narodził się prawdopodobnie w 6 roku przed naszą erą, czyli przed tą datą, którą przyjęliśmy jako rozgraniczenie, aby móc odmierzać czas, upływ wieków i liczyć nasze lata. O tej dacie jest mowa w dwóch Ewangeliach, które opowiadają, jak dobrze wiecie, o narodzinach Chrystusa. Reprezentowana w Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza przez postać Heroda Wielkiego, nazwanego tak, ponieważ był władcą potężnym i okrutnym. Łączył w sobie dwa oblicza. Oblicze wielkiej władzy i autorytetu, z drugiej zaś oblicze pełne krwi. Ci, którzy znają bądź czytali Ewangelię, znają też na pewno przynajmniej dwa wydarzenia historyczne przedstawione na kartach Ewangelii świętego Mateusza. Pierwsze z tych wydarzeń związane z postacią Heroda to rzeź niewiniątek. Drugie, mędrcy, którzy przybywają z daleka, ze wschodu. Zostawmy jednak analizę tych wydarzeń, ponieważ z historycznego punktu widzenia są one skomplikowane.
Da un lato la cosiddetta strage degli innocenti e dall'altra parte l'evento dei magi che vengono da lontano, da Oriente. Lasciamo stare adesso l'analisi di questi due eventi che sono molto complessi dal punto di vista storico.
Najprawdopodobniej ewangelista zebrał pewne wspomnienia, jakie miała rodzina Jezusa. Naturalne, historyczna rodzina Jezusa, wspomnienia Józefa i Maryi, wspomnienia, które zachowały się przez zapis pamięciowy, typowe dla ludzi wschodu.
Proprio quell'uso mnemonico che è tipico degli orientali.
Z tych danych skonstruowana została później bardziej obszerna refleksja. Herod wkracza na scenę w związku z wydarzeniem rzezi niewiniątek. Wydarzenie to jest znaczące, ponieważ przedstawia, pomaga rozbić przesłodzoną atmosferę, którą tak często kojarzymy ze świętami Bożego Narodzenia. Gwiazdy, prezenty, światełka, słodycz wspomnień z dzieciństwa, ale także konsumpcjonizm, który, jak mawiał jeden z włoskich pisarzy, zredukował Boże Narodzenie do amfor, które można znaleźć w głębinach Morza Śródziemnego, a które są efektem zatonięcia statków rzymskich.
Il Natale come quelle amfore che si ritrovano alcune volte nell'interno del mare Mediterraneo e che sono frutto del naufragi di alcune navi.
Amfory te pozostały na dnie morskim przez wieki. Wydobyte przez archeologów, wszystkie pokryte są skorupą. Otóż rzeź niewiniątek przypomina nam, że Boże Narodzenie nie jest tylko owym radosnym, świątecznym pojawieniem się dziecka w życiu rodziny, lecz jest przede wszystkim wejściem do wnętrza tragedii i historii, której doświadczamy także w tych dniach.
Ma è piuttosto un ingresso nell'interno della tragedia della storia, quella che stiamo sperimentando ai nostri giorni.
Mówię to szczególnie również jako Włoch. Do wybrzeży naszego kraju ciągle przypływają osoby niewinne i zrozpaczone, które często doznają rzezi. Nie dlatego, że są przez nas zabijane, lecz dlatego, że morze staje się ich grobem, w którym znikają, w którym znika ich nadzieja na inne życie.
In cui spengono la loro speranza di una vita diversa.
Chrystus nie wchodzi w zepsutą, radosną atmosferę pałacu. Chrystus wkracza w gmatwaninę dramatycznych wydarzeń, takich jak te, które teraz przeżywamy. Jest odrzucany, podobnie jak często odrzucane są osoby z różnych krajów, kurczowo chwytające się naszej Europy, szukające w ten sposób możliwości schronienia się przed wojnami i głodem. Oto dlaczego to wspomnienie, które chciałem przywołać, jest tak naprawdę wydarzeniem drugorzędnym wobec narodzin Jezusa. Jest sposobem nie tylko przypomnienia sobie daty, ale także rzeczywistości, której nie możemy zapomnieć. Boże Narodzenie jest świętem tych ostatnich, świętem podobnych do Jezusa, który w obecności swych bliskich, Józefa i Maryi, narodził się w Betlejem, by rejestrując się w spisie ludności, doświadczyć trudów braku gościny. Również w tej wiosce nie został przyjęty. A jeśli został przyjęty, to prawdopodobnie w jednej z grot znajdujących się w pobliżu domów, w grocie, w której przebywały, żyły zwierzęta, która była właściwie częścią domu, częścią bardzo skromną. Powiedziałem także, że w centrum Mateuszowej Ewangelii obok uwikłanego w nią Heroda stoją także postacie mędrców. Na ten temat powiedziano i napisano bardzo wiele, ponieważ nie da się dobrze zrozumieć, jakie było ich pochodzenie. Najprawdopodobniej reprezentowali przedstawicieli karawan kupieckich, które ciągle przemieszczały się z miejsca na miejsce w starożytnym Bliskim Wschodzie i które przybywały z bardzo daleka, niekiedy nawet z Indii. Oczywiście przybywali także z obszaru Środkowego Wschodu. We współczesnym rozumieniu chodziłoby tutaj o Arabię, Iran, Irak i tak dalej. Albo jeszcze prościej mówiąc, z wszystkich terenów na północ od Jordanu. Nie jest rzeczą najważniejszą, by stwierdzić, kim byli. Nie jest też najważniejsze, by zidentyfikować gwiazdę, która im towarzyszy, ponieważ gwiazda ta nabiera znaczenia, symbolu, pewnego rodzaju kosmicznego objawienia. My mamy Pismo Święte. Jerozolima na przykład znała proroctwo Michała, który w 5 rozdziale swej księgi mówi: a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. My, tak jak Żydzi, mamy Biblię, Stary Testament, który mówi nam o nadziei mesjańskiej, podczas gdy inni nie mają tego objawienia. Dlatego ważne jest również odniesienie się do gwiazdy. Był pewien naukowiec, egzegeta, który twierdził, że o gwieździe więcej mówią badania biblijne niż poszukiwania astronomów, którzy mówili o komecie. Na przykład komecie Haleja, co jest rzeczą mało prawdopodobną. Inni natomiast twierdzili, że chodziło o koniunkcję Jowisza i Saturna albo jakieś wielkie światło. I jeszcze inni myśleli o supernowej, o gwieździe, która eksploduje, pozostawiając po sobie światło trwające przez następne tysiące lat, oddalone od nas o miliony, miliony lat świetlnych, miliony lat, zanim do nas dotrze. Wszystko to hipotezy, które jednak nie wychwytują tego, co tak naprawdę znaczące. Jak powiedział ów naukowiec, jest w Biblii, na przykład w rozdziale 24 Księgi Liczb, wyrocznia postaci dość dziwnej, Balaama, postaci mówiącej o gwieździe, która wschodzi z Jakuba. Istnieje przekazywana tradycja żydowska, która w tłumaczeniu z hebrajskiego na aramejski, język, którym wówczas mówiono, umieszczała w tym wyrażeniu w miejsce gwiazdy Mesjasza. A zatem rozpoznawała ją już jako symbol mesjański. Jak czytamy w Apokalipsie, ostatecznie Jezus określany zostaje jako gwiazda świecąca, poranna. A zatem z owymi cudzoziemcami, z ową gwiazdą, pojawia się dla nas inny, ważny z teologicznego punktu widzenia temat. Temat kosmicznego objawienia. Jak mówi Psalm 19 bądź 18 w liturgii, jeśli macie taką możliwość, to zajrzyjcie do Biblii, usłyszycie, że śpiewają niebiosa, dzień dniowi, noc nocy. I mówi się, że niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. To rodzaj niemego przesłania, muzyka ciszy, którą mogą usłyszeć rzeczywiście wszyscy, ponieważ jest umieszczona właśnie w naturze. Istnieje piękny hymn śpiewany przez Żydów. Polska była siedzibą wielkiej, ważnej, historycznej wspólnoty żydowskiej. Niestety została ona brutalnie zniszczona przez nazizm. Jest jednak pewien hymn synagogalny na dzień Pięćdziesiątnicy, na święto Pięćdziesiątnicy, Szawuot, który wyraża wyobrażenie, że pomiędzy ziemią a niebem miałby się rozciągać jak gdyby jakiś rodzaj pergaminu, na którym Bóg napisał wiadomość i zaprasza wszystkich nas, abyśmy wzięli trzcinę, krzew i odpowiedzieli na to orędzie przez jedno słowo. Alleluja, poprzez modlitwę, poprzez odpowiedź wypływającą z wiary. To jest drugi wielki temat, który pośród wielu możliwych chciałbym przywołać. Ale w tym miejscu chciałbym również dodać trzecią i ostatnią refleksję. Ta trzecia refleksja wychodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Drugi rozdział tej Ewangelii wprowadza figurę Jezusa, ale nie według schematów tradycji judaistycznej, historii judaistycznej, czyli Herod Wielki, który umiera w IV wieku przed Chrystusem. I z tego powodu uważa się, że narodziny Chrystusa miałyby mieć miejsce 2 lata wcześniej, ponieważ w rzezi niewiniątek zabite zostały wszystkie dzieci w wieku 2 lat i poniżej. Dobrze. Co takiego natomiast robi Łukasz? Łukasz, który jest wyjątkowym głosicielem również zwiastowania o Chrystusie, posiada także horyzont szerszy względem tego, co uwzględniał święty Mateusz, będący prawdopodobnie judeochrześcijaninem z Palestyny. Łukasz natomiast wprowadza Imperium Rzymskie, wprowadza cesarza Augusta, wprowadza funkcjonariusza, zarządcę, Kwiryniusza. Jest wielka dyskusja dotycząca daty owego spisu ludności, jak powiedzieliśmy o narodzinach Jezusa. Nie chcemy teraz zagłębiać się w tę dyskusję. Tej tematyce poświęcone są całe tomy publikacji, różnego rodzaju pisma, pogłębienia, które starają się przedstawić, jak ten spis miałby przebiegać. Prawdopodobnie w okresie, kiedy Jezus się rodził. Nawet jeśli mamy daty dotyczące innego spisu ludności, przeprowadzonego przez Kwiryniusza w 6 roku po Chrystusie, czyli jest ono późniejsze niż narodziny Chrystusa, to nie jest istotne. Święty Łukasz z pewnością chce podkreślić, że Chrystus został zapisany także, oczywiście trzeba to rozumieć jako pewną ideę, w urzędowych spisach ludności Imperium Rzymskiego. Oto jest wizja Łukasza, która będzie w szczególny sposób wyrażona w Dziejach Apostolskich. Wszyscy pamiętacie Dzieje Apostolskie. Czytaliście je. Wyrusza się z Jerozolimy, to jest skała, na której jest osadzony krzyż Chrystusa. Wyrusza się z Ziemi Świętej, po której chodził Jezus, w której On żył i dociera się do Rzymu, stolicy Imperium. Dociera się tam, do tego domu, w którym Paweł był w areszcie domowym, oczekując na końcowy proces, który skaże go na śmierć przez ścięcie. Oto więc znaczenie tych schematów, jakie nazwałem, schematów historycznych i geograficznych, jakie proponuje nam Łukasz, czyli powrócić jeszcze raz do uznania, że chrześcijaństwo jest religią uniwersalną, obejmuje wszystkich i to dlatego jest znaczące, że rozpowszechniło się na wszystkich kontynentach.
Abbraccia tutti.
Znaczące jest, że Ojciec Święty Franciszek nieprzerwanie przypomina nam, że powinniśmy rozbić nasz wąski horyzont i iść na peryferie. A te peryferie to nie są wyłącznie te dotyczące ubóstwa, jak już wspomnieliśmy. Ale peryferie także oznaczają inne kultury, inne plemiona. Dla chrześcijanina nie istnieje już nieprzyjaciel. Nie istnieje. Używamy 2 łacińskich słów, które brzmią w podobny sposób. Nie istnieje nieprzyjaciel, ostis, ale musi istnieć przede wszystkim i ponad wszystko ospes, czyli gość, czyli ten, którego się przyjmuje. I to dlatego powinniśmy nieustannie, opierając się na ewangelicznym przesłaniu, porzucać wszelką formę fundamentalizmu i obskurantyzmu. Chrześcijaństwo nie polega na zamknięciu się w skorupie, nie polega na samoobronie. Chrześcijaństwo jest z definicji tym, o czym mówią słowa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, jak mówi końcowe orędzie, jakie zmartwychwstały Jezus Chrystus powierza nam wszystkim i uczniom, którzy są obok Niego, tam, na szczycie owej góry w Galilei. Właśnie w tym świetle odnajdujemy tę tęsknotę, aby spotkać także naszych braci, różniących się od nas kolorem skóry czy innymi cechami, a przede wszystkim, aby gościć Ewangelię, nie tylko tam, ale także, aby mówić o niej, na przykład temu światu, który jest światem sekularyzowanym, a w którym my żyjemy, w którym jesteśmy zanurzeni. Oto w tym świetle konieczność przeżycia Bożego Narodzenia, które z jednej strony znałoby głęboką ludzkość, też ludzkość zranioną, cierpiącą, a z drugiej strony zna wszystkie oblicza ludzkości, które są bardzo nowoczesne. Chciałem podzielić się tylko tą refleksją w kontekście Bożego Narodzenia. Oczywiście te stronice, które sprawiają wrażenie, iż zawierają tekst skierowany do dzieci, w gruncie rzeczy są stronicami bardzo gęstymi, treściwymi, z teologicznego punktu widzenia. Zasługiwałyby, aby były komentowane i analizowane w kontekście. Są tam nie tylko na przykład cytaty ze Starego Testamentu, jak to nieustannie czyni święty Mateusz, ale są również, jak to czyni na przykład święty Łukasz, śpiewy, hymny. Pomyślcie na przykład o Magnificat, który jest pośrodku tych stronic, ale pomyślcie również o Benedictus, czyli śpiewie Zachariasza. Pomyślcie o anielskim śpiewie Gloria. Są też hymny, które interpretują te wydarzenia. Potem jest przede wszystkim pogłębienie, jakie czynią ewangeliści. Jest to w sumie 120 wersetów. Jeśli połączymy razem dwa rozdziały Mateusza i dwa rozdziały Łukasza, wówczas otrzymamy 120 wersetów. Warto to pogłębić. Wybraliśmy tylko dwie linie, według których będziemy podążać. Ale może będziemy mieć okazję, jeśli jeszcze ponownie usłyszymy się podczas któregoś z przyszłych świąt Bożego Narodzenia, aby odkryć jakąś jeszcze inną linię. Kończę tu, wyobrażając sobie to, co napisał pewien pisarz, głęboko ateistyczny, filozof, który zawsze znajdował się daleko od chrześcijaństwa. Nazywał się Jean-Paul Sartre. Był Francuzem. W 1940 roku znalazł się w obozie w Trevirze, w Niemczech, dokąd został deportowany przez nazistów. Przyszło Boże Narodzenie i chrześcijanie, jacy z nim byli, nie mogli mieć mszy świętej, ponieważ nie mieli z sobą kapelana. Tak więc zwrócili się do niego z prośbą o napisanie sztuki o charakterze religijnym. I on stworzył tekst zatytułowany Bariona, czyli Syn Gromu. I w tym tekście on, który był ateistą, przedstawia z wielką delikatnością i czułością w prześlicznym opisie emocje, uczucia Maryi, która ma w ramionach swoje dziecko i, jak robiły wszystkie mamy, również te, które teraz mnie słuchają, patrzyły na swoje dziecko, aby zobaczyć, czy na twarzy ich dziecka są jakieś ślady podobieństwa do twarzy jego ojca. I Maria też tak spogląda i mówi: ten nos jest podobny trochę do mojego. Jego wargi trochę przypominają moje wargi, ale mówi: jest on moim synem, ale także jest Synem Bożym. Jest więc nieskończenie blisko mnie jako syn, ale jest także nieskończenie daleko ode mnie. I to jest życzeniem, jakie chciałem Państwu złożyć. Odkrycia w obliczu Chrystusa misterium boskości, ale także Jego głęboką bliskość wobec nas.
La sua profonda vicinanza a noi. Ed è per questo che a tutti.
I dlatego wszystkim życzę spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.
Gioioso e sereno.
W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy refleksji Słowo stało się ciałem autorstwa księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Słowa te zostały nagrane dla telewizji Trwam i Radia Maria na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Dziękujemy serdecznie księdzu kardynałowi za te słowa, słowa tej refleksji, za słowa również życzeń skierowane do słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Drodzy, zapraszam serdecznie do wspólnej refleksji nad usłyszaną katechezą. Numerem telefonów do studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numer w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
W tym świętym czasie oczekiwania równajmy ścieżki naszego życia, by Pan nas zastał przygotowanych na Jego przyjście. Niech się obniżą wyniosłe szczyty, niech się doliny podniosą w górę, a wszelka droga podąża prosto do swego celu, bo już się zbliża Zbawiciel świata, przynosząc światło zbłąkanym mroku, i każdy człowiek zobaczy słowo wcielone dla nas. A kiedy wróci na końcu czasu, by sądzić ludzi za ich uczynki, niech Jego łaska i miłosierdzie przeważą winy. Wielbimy Ciebie, i Twego Ojca z płomiennym duchem. Niech będzie chwała przez całą wieczność Najświętszej Trójcy.
Dziewięć minut po godzinie dziewiątej zapraszam na radiosłuchaczy do współtworzenia dzisiejszej refleksji nad usłyszaną katechezą. Zapraszam pierwszego z radiosłuchaczy. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, a uściślając z dekanatu sierpeckiego. Nawiązując do słowa zacytowanego na początku katechezy kardynała Gianfranco Raffasi, słowa ciało, chcę zauważyć i powiedzieć, że przez narodziny Jezusa ucieleśniła się miłość. I wszyscy przekonaliśmy się, że miłość może mieć kształt ludzki. Dlatego na kanwie tego spostrzeżenia chcę zadedykować wszystkim, a więc także sobie samemu, takie słowa. Jeśli miłością przyobleczemy wszystko, przekonamy się, jak niebo jest blisko. Prośmy więc Ducha Świętego, aby nam w tym przewodził. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Pawle, dziękujemy za te słowa. słowa związane z ucieleśnieniem miłości. Słowa, które niech stają się rzeczywistością również w naszym życiu w tym czasie przygotowań do wieczerzy wigilijnej, w tym czasie tak bardzo też zabieganym, pełnym obowiązku różnego rodzaju zadań. Niech nie braknie między nami cierpliwości, wzajemnej wrażliwości na siebie, wyrozumiałości. Niech ten czas dnia dzisiejszego przebiega nam właśnie pod znakiem miłości, wzajemnej delikatności, aby tego nie brakło, abyśmy mogli wspólnie zasiąść do stołu wigilijnego w przyjaźni, w pokoju. Przepięknie tradycja mówi, że jaki człowiek jest w dniu Wigilii, taki i przez cały rok. Piękna tradycja, niech ona stanie się dla nas też taką myślą na ten czas, aby ten czas dnia dzisiejszego przebiega nam w sposób jak najbardziej spokojny, abyśmy również w spokoju mogli zasiąść i wspólnie świętować i cieszyć się to, że Bóg, że miłość rodzi się pośród nas. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Podkarpacia. Ja w pełni się zgadzam z moim z poprzednim telefonem i właśnie chciałam tylko powiedzieć właśnie bardzo króciutko, że wszyscy się z łaciny z tym zgadzają, nawet ateiści. Nawet francuski pisarz ateista, który się znalazł w obozie koncentracyjnym na Boże Narodzenie w Oświęcimiu, to zdołał zauważyć i wyraził to w tej sztuce, o której ksiądz kardynał Franco Raffaelli wspomniał. A nasi kochani, jakoś to jest bardzo przykre. Dla mnie to jest okropnie bolesne, że Polacy tak się nie zgadzają i że oni tam, po co oni w tym Sejmie siedzą, zamiast siedzieć w domu i jakoś sobie poprzebaczać i jakoś wciągnąć się do współpracy z PiS-em, a nie przeciwko niemu. Ciągle te wojny i wojny. To nie ma nic wspólnego właśnie z miłością i z Bożym Narodzeniem. Dlaczego ci ludzie są tacy okropni? No i apeluję, żeby jakoś zreflektowali. Póki czas, bo Pan Bóg nie będzie czekał ciągle i w jakiś sposób spotka nas wszystkich, kara Boża i tyle. No przepraszam, że to takie smutne, ale życzenia chciałam radosne. Mimo wszystko musimy mieć nadzieję, musimy się nie poddawać się jakiemuś zniechęceniu. No, a ci panowie, jak wolą po prostu mniejszą ilość punktów mieć poparcia społeczeństwa, no to ich wola. Trudno, jak ktoś jest taki uparty, zapyziały w żółto, to ale może Boże Narodzenie jakoś go ruszy. Jeszcze z okazji świąt wszystkiego radosnego, właśnie radosnego, mimo wszystko. Bóg zapłać szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Zofio. Pani Zofio, w ten dzisiejszy dzień Wigilii przed uroczystością Bożego Narodzenia, niech w naszych sercach będzie pokój, niech nasze myśli będą przy tym, co najważniejsze w tym czasie, przy obchodach uroczystości Bożego Narodzenia. Tym się zajmujmy przede wszystkim. Niech to gdzieś przede wszystkim będzie w naszej głowie, w naszym sercu, w naszych myślach, w naszym języku. A to, co się dzieje poza tą rzeczywistością, polecajmy oczywiście Bożej Dziecinie, polecajmy Matce Bożej Królowej Pokoju, ale przede wszystkim w dniu dzisiejszym, tak bardzo świątecznym, niech nasze myśli będą przy tym, co najważniejsze. Niech będą przy tym przygotowaniu do Bożego Narodzenia. Niech będą przy również wieczerzy wigilijnej, przy najbliższych. To niech nam dzisiaj zaprząta głowę przede wszystkim. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara Stomaszowa, serdecznie witam. I cieplutko, proszę Ojca, ja powtórzę mocne zdanie na samym początku, że narzekanie jest modlitwą do diabła. I naprawdę nie módlmy się do niego i w ten sposób. Po prostu zabierzmy wszystko Bogu. Całą sytuację, w jakiej jesteśmy, naprawdę myślę, że gorsze przyszło nam przeżywać. Przepiękne były słowa księdza kardynała, że cisza jest pieśnią Bogu, pieśnią bez słów. Śpiewa mu kosmos. Nie śpiewają też nasze serca. Bo on przecież, to cudowne były te słowa, że między niebem a ziemią rozpiął delikatny pergamin, na którym trzeba nam napisać Alleluja. Napiszmy też: dziękuję Panie, dobrze, że jesteś, dziękuję, że jestem, dziękuję, że są moi bliscy, dziękuję za wszystko i że masz mocne ręce, w których trzymasz mnie, nas, całą historię świata i dziękuję też za to kosmiczne wydarzenie, jakim było przyjście Pana Jezusa i jakim jest właśnie to, co ksiądz kardynał powiedział, jego bardzo bliska obecność, jego też niezwykła inność, no też pewne może oddalenie nawet dla naszego rozumu czy uczuć do końca, bo on jest Bogiem i ta jego boskość może być przez nas po prostu niezrozumiana. Przyjmijmy go właśnie takim, też w jakiejś takiej tajemnicy. Przyjmuję, Panie, to, że jesteś, chociaż Ciebie po prostu nie pojmuję, ale kocham i cieszę się i życzę wszystkim wielkiego pokoju. I wydaje mi się, że w tej sytuacji to powinniśmy wszystkie spotkania rodzinne właśnie zacząć modlitwą dziękczynną, że jesteśmy, żeśmy się spotkali, że dane nam było przeżyć, że wszystko przed nami, najlepsze przed nami, że Bóg nas trzyma w swoim ręku. I chciałam przypomnieć, że pokój jest jedną z odmian szczęścia. A więc bądźmy szczęśliwi, spokojni, nie dyskutujmy, nie od nas zależy, nie oceniajmy, biedni ludzie, Bogu oddać i cieszyć się, że jest i dziękować. I właśnie tak patrzeć na swoich bliskich jak Maria na Jezusa. W każdym z nich jest taka cudowność. Ja Bogu dziękuję za to, że mogę Jego adorować w życiu mojej maleńkiej wnuczki. Naprawdę, mam takie uczucia jak przy adoracji Najświętszego Sakramentu, bo to jest przecież czyste, maleńkie życie. I wszystkim, mimo wszystko, co się złego wydarzyło, może między nami, czy słabego, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy nieśmiertelni, wielcy w oczach Boga, bardzo kochani. I też tak do każdego podchodźmy, jako do wielkiej tajemnicy, wielkiego Bożego daru. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać Pani Barbaro za te słowa, za również to zwrócenie uwagi na ten aspekt dziękczynienia. Jakże ważny aspekt podczas tych świąt, które już tuż przed nami, bo mamy za co dziękować, chociażby te rzeczywistości, które Pani wymieniła, tak niejednokrotnie dla nas oczywiste, normalne, jak zdrowie, jak to, że jesteśmy wspólnie przy tym stole wigilijnym, jak te nasze relacje na co dzień. Jest za co dziękować i niech ta nasza modlitwa będzie również przepełniona dziękczynieniem, bo warto również to sobie uświadamiać, za co mogę podziękować Panu Bogu, a jest tego bez niku. I jeszcze raz, niech w centrum tych świąt, niech w centrum naszych rozmów, naszego wspólnego świętowania będzie Jezus Chrystus. Będzie ta Boża dziecina. Jeśli On będzie w środku, jeśli On będzie w centrum, to i będzie pokój między nami i będą te wszelkie potrzebne łaski na nas spływać. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki tylko amen.
Ania z Kielecko-Pomorskiego. Ja chciałabym po prostu podzielić się taką refleksją, ponieważ już od paru dni słyszę katechezy, słyszę różne rozmowy i wszędzie po prostu słychać miłość, maleńka miłość przyjdzie i właściwie ta miłość po prostu jest odmieniana na wszelkie sposoby, a jednak trzeba przyznać jedno, że maleńka miłość przychodzi właśnie w maleńkim Jezusie. I tak naprawdę Jezus sam powiedział, że cokolwiek uczynicie jednemu z braci moich najmniejszych, to mieście uczynili. Jeżeli na świecie są dzisiaj wojny, jeżeli jest podział, jeżeli dzieje się źle, to dlatego, że ta miłość jest po prostu odrzucana, jest deptana, jest nieprzyjęta, bo miłość można właśnie przyjąć na różne sposoby, ale w tych małych dzieciach, które są po prostu ta krew niewinna, wydaje mi się, że woła po prostu do nieba, cały czas woła i właściwie tak analizując ubiegły rok, cały nasz tutaj w Polsce, jesteśmy, można powiedzieć, po prostu rzeczywiście od Boga otrzymaliśmy tyle łask. To był tak wyjątkowy rok od tego, że to był rok miłosierdzia Bożego, od tego, że były Światowe Dni Młodzieży, że mieliśmy tak piękną, wielką pokutę na Częstochowie, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako Króla naszego przez intronizację, przez akt intronizacji w Łagiewnikach. Ale zostało to zwieńczone jakby jednak odrzuceniem ustawy o ochronie życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. I wydaje mi się, że to jest po prostu nie do przyjęcia. To się kłóci z miłością Jezusa. Jezus obdarzył nas tyloma łaskami po to, abyśmy my się dali światełko światu, że w naszym kraju chronimy nasze życie, chronimy każde życie. Bóg jest dawcą życia, On bierze i chce wziąć te wszystkie dzieci. On je kocha, to są Jego dzieci. I On ma dla nich plan po prostu i ta krew woła z polskiej ziemi niestety też. I wydaje mi się, że te ostatnie wydarzenia w Polsce, ten brak miłości, tak, który wyraża się właśnie w takiej nienawiści właśnie od osób, no niestety jest jakąś konsekwencją właśnie tego, że nie potrafiliśmy wziąć w obronę tych dzieci nienarodzonych w Polsce, w tym kraju papieża Jana Pawła II, który mówił, święty Jan Paweł II, że naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. A matka Teresa z Kalkuty mówiła na to, w ONZ, przepraszam, zdaje się, że jeżeli na świecie jednego dnia nie dokonano by żadnej aborcji, Bóg powstrzymałby wszelkie działania wojenne. Dlatego nie wolno nam po prostu mówić, że te rzeczy dzieją się po prostu tak jakby niezależnie i że to nie ma wpływu. Także ja myślę, że przyjmujmy tą miłość. Ale przede wszystkim w Polsce, jako kraju, który jest jakimś takim świecznikiem na tle Europy, już nie tylko nawet, ale świata, to jest po prostu aż woła, żeby ta ustawa została wprowadzona, żebyśmy chronili. Nie można się bać kilku kobiet, które gdzieś zagubiły drogę do Boga, gdzieś pogubiły się w tym świecie. Trzeba im wskazać po prostu, że to jest droga. Jedyna droga to jest przez życie, bo to jest jedyna droga do miłości. A tylko miłość tak naprawdę uwalnia i czyni człowieka wolnym i szczęśliwym w pełni. Także życzę tego wszystkiego w pokoju, w sercu i w prawdziwej miłości na te święta Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anno. Szczęść Boże. Również kwestia związana z przyjmowaniem miłości. Przyjmowaniem rozumianym wieloznacznie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię właśnie dzieci, o kwestię tego, aby to życie, które się poczyna, które jest darem, pamiętajmy, każde życie, każde dziecko jest niesamowitym darem. I jak wielu rodziców w dzisiejszym świecie, we współczesnych nam czasach, nie doświadcza tego daru, a tak bardzo by pragnęli. A tak bardzo by pragnęli i tak wiele podejmują starań, aby cieszyć się tym darem, darem potomstwa, a nie jest im to dane. I jak bardzo z tego powodu cierpią. Dlatego jeśli ktoś został obdarowany tak hojnie, darem potomstwa, to ten dzisiejszy dzień, Wigilia, jutrzejszy Boże Narodzenie, jest to takim wymownym czasem o przyjęcie tego niesamowitego daru i cudu. Cudu poczęcia, cudu narodzin dziecka, cudu życia, cudu miłości. Ale też to przyjmowanie miłości ma taki wymiar nasz osobisty, relacyjny, też pośród tych codziennych spraw, abyśmy nie byli obojętni na tę miłość, która płynie ze strony drugiego człowieka. Abyśmy nie byli obojętni na siebie nawzajem. Bo obojętność zabija miłość. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Dzwonię Bogumiła z Lublina. Ojcze, ja bym powiedziała tak, przywitała wszystkich, króluj nam Chryste. Aby te nasze myśli, te wszystkie tutaj, które wypływają, były podbudowane taką nadzieją. Ty dobry Boże Ojcze, Ty nas wszystkich znasz. Ty widzisz, jakie problemy przeżywamy, jak sobie nie radzimy. jak, ile przed nami jest trudności, których my nie rozwiążemy, to Ty możesz nam tylko pomóc. I Tobie z ufnością zawierzamy to wszystko. Jesteś dobrym Ojcem, dałeś nam Jezusa, to są Jego urodziny, ja bym powiedziała, za które Ci dziękuję. Bo dla mnie Jezus przychodzi każdego dnia. On się rodzi każdego dnia, jeśli dobrze się pomodlę, jeśli zaproszę Go do swoich myśli. I On jest dla mnie zawsze, to dla mnie nie jest malutkim Jezusem. To już jest dla mnie Jezus, który się narodził i obchodzę Jego kolejne urodziny. I Tobie, Jezu, powierzam dzisiejszy świat, naszą ojczyznę, wszystkie te trudności, trudne chwile naszego życia, z którymi sobie nie radzimy. I to zło, które jest, bo tylko Ty możesz zwyciężyć. To Twoja łaska, to Twój Duch niech nas napełnia, niech wejdzie do naszych serc, niech rozpali wiarę, przede wszystkim wiarę, abyśmy nie załamywali się mimo tych trudności, jakie są, bo Ty potrafisz znaleźć rozwiązanie. I Tobie, Maryjo, okryj nas płaszczem miłości, płaszczem wiary. Jesteś nieustającą pomocą. W każdej kobiecie jest figurka Maryi. I oto zawierzam Ci, Matko Najświętsza, nasze radio i wszystko to, z czym żyjemy. I te łatwe, i te trudne chwile. Bądź uwielbiony, Boże. Tak bym podzieliła się taką modlitwą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Bogu miło. Pozostaje tylko powiedzieć amen.
Amen. Niech amen. Tak stanie.
Niech tak się stanie. Bóg zapłać serdecznie. Niech w tym świątecznym dzisiejszym dniu, dniu Wigilii, w dniu czuwania na czas Bożego Narodzenia, niech Jezus Chrystus będzie w centrum naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego. Niech On będzie w centrum. Jemu powierzajmy nasze codzienne sprawy i też zwracajmy uwagę na to, co piękne, na to, co dobre w naszym życiu, bo to są takie przepiękne, rodzinne święta, rodzinny czas. Niech nasze oczy, niech nasze zmysły będą wyczulone na to, co piękne i co dobre. A to, co słabe i grzeszne, powierzajmy Bożej dziecinie. Niech Jezus Chrystus nas uzdrawia, leczy. To, co pięknie, niech umacnia, a to, co słabe, niech zabiera z naszego życia. Niech nas jednoczy. Bóg zapłać za ten czas dzisiejszej katechezy.